Chrystus zmartwychwstał. Coraz nas więcej, nie? Może dlatego, że jest msza niedzielna, ale może nie, może dlatego, że Duch Święty działa. I to działa silnie. Dzisiaj doszliśmy wreszcie do próżności i lenistwa. Jak widać, nie jesteście leniwi, bo znaleźliście autobusy, albo parking dla samochodu, albo metro, albo S-Bahn i jeszcze inne rzeczy, żeby tutaj dotrzeć, więc to lenistwo może nie jest aż takie silne w was. I zacznę od słów, które zapisał w swoich notatkach jeden z moich współbraci, zmartwychwstaniec, ojciec Walerian Kalinka. Nie wiem, czy słyszeliście o takim człowieku. Walerian Kalinka to człowiek, który napisał jedną z najważniejszych książek historycznych w historii Polski, jaką jest Sejm Czteroletni. Kojarzymy, kiedy to było, ten Sejm Czteroletni? Chyba świętujemy tak mniej więcej 3 maja, tak? Tą konstytucję, tak? Coś tam dzwoni gdzieś w głowie trochę? To jest bardzo cenna pozycja, dlatego że po napisaniu tej książki wiele dokumentów i archiwów, z których korzystał ojciec Walerian Kalinka, niestety zostało zniszczonych przez wojny, a czasami celowo przez tych, którzy okupowali polskie ziemie. Ojciec Walerian Kalinka napisał coś bardzo niesamowitego. Posłuchajcie, bo to będzie dla nas dzisiaj podstawa do naszych rozważań. Trochę będzie filozoficznie, więc i głowa, i serce niech pracują. Argumenty rozumowe, nawet przykłady z historii, nie wystarczą, aby otrząsnąć się z przesądów lub utopii, w których się wychowały całe pokolenia. Trzeba czegoś silniejszego, trzeba interwencji Bożej, która uczy naród klęskami, a cierpieniem leczy. Jan Klimak, o którym wspominam przez te dni, który napisał potężną pozycję dotyczącą tego, w jaki sposób człowiek może wyzbyć się złych, błędnych wyborów, które często nazywamy po prostu grzechem, pokusą, najpierw potem grzechem, jako elementy próżności i lenistwa wymienia zupełnie inne rzeczy. Wydawałoby się, że coś innego mógłby wymienić, a wymienia po pierwsze kłamstwo, a wręcz oszukiwanie samego siebie. Mówi również o tym, że często stajemy się hipokrytami. To, co mówiłem wczoraj, cytując ojca Pawła Smolikowskiego, macie tutaj piękne zdjęcie. Ojciec Paweł Smolikowski był kiedyś tak zdziwiony, a jednocześnie zaskoczony swoimi wychowankami, że zapisał w swoich notatkach, że przyszedł taki starszy chłopiec i mu powiedział, że ojcze, bo uczniowie mówią, że wy każecie robić różne rzeczy, a sami tego nie robicie. Nie? To tak ładnie mówić na kazaniu, a życie swoje. Nie? Hipokryzja, czyli taka dwulicowość. Nie? Dwulicowość, to niesamowite. Dalej. Często udajemy, czy chcemy się pokazać z innej strony, mówi Jan Klimak i mówi o udawaniu skruchy. No przepraszam, nie, ale tak bym nóż wbił w plecy, ale przepraszam przecież, no zawiniłem, nie? Udawana cześć, no pięknie pani dzisiaj wygląda, naprawdę. Tam guzik, prawda, tam nie umie się pomalować, nie? To jest niesamowite udawanie. Dalej. Mówi też często o tym, że jesteśmy uparci w swoim zdaniu. Przecież ja mam rację. Co będziesz piskował ze mną? Ja mam rację. Nie? Ja studiowałem teologię, ja wszystko wiem, wszystkie rozumy zjadłem. Często w seminarium powtarzaliśmy, jak ktoś taki był mądry, a też mieliśmy takich kolegów, nawet przełożonych. Mówiliśmy na nich omnibus. Wszystkie rozumy zjadł, wszystko wie, we wszystkich tematach się zna. Od budowy samochodu do budowy CEP-a, chociaż dzisiaj mało kto wie, co to jest CEP, nie? Czy nie, że CEP w tym sensie, jak się do kogoś nazywa CEP-em, tylko takie urządzenie do mucenia. Bardzo proste. Jak ktoś nie wie, to proszę obejrzeć samych swoich, tam się dowiecie, jak CEP wygląda. I często jest tak, że moja racja jest najmojsza. Nie, to wiecie, z jakiego filmu pochodzi, nie muszę mówić. Mojsza i najmojsza. Co chce powiedzieć ojciec Kalinka, Jak mamy zrozumieć te wszystkie dziwne cechy ludzkiej próżności i lenistwa, nie? Często nam gdzieś tam z tyłu głowy jest taki wierszyk, na tapczaniu siedzi leń. Kiedyś tak mi teraz przychodzi do głowy, że to jest coś niesamowitego, że człowiek czasami, na czym polega lenistwo? Nie tylko na tym, że się nic nie robi, ale polega też często na tym, że jesteśmy do pewnych rzeczy przyzwyczajeni, do pewnych schematów, nawyków, prawda? Pewnego takiego ludzkiego wygodnictwa. Ja, słuchajcie, ja mam teraz kompleks. Mam podane śniadanie, obiad, kolację, nie? Wszystko do mszy przygotowane, grafik napisany, kiedy spowiedź, kiedy msza, kiedy konferencja. Jestem normalnie w szoku. Jak jestem w domu, to muszę sobie to samo ułożyć, nie? Ale czasami przyzwyczajamy się do takiego wygodnictwa, że to jest prosto można poznać po tym, jak coś sobie układamy w domu w szafie, albo zwłaszcza kobiety w kuchni przyprawy, nie? Przyjdzie teściowa i coś tam przekłada, koniec świata. Ale też przyzwyczajamy się do swoich nawyków. Wiecie, jak jest z piciem kawy u poznaniaków? Ktoś jest tu z Poznania w ogóle? Bo ja jestem spod Poznania, coś, nie? Wiecie, że poznaniak w gościach pije trzy łyżeczki z trzema łyżeczkami cukru? W domu z jedną, ale najbardziej lubi dwie, więc nigdy nie jest szczęśliwy, bo albo ma za mało, albo za dużo cukru. Ale dobrze, na czym polega to? Zobaczcie, mamy wiele takich przyzwyczajeń również wypływających z naszej historii, nie? Przesądów, czarny kot ci przeleciał. Albo no wiele różnych takich, sami wiecie, jak to jest, nie? Jak kiedyś, pamiętam, dostałem po twarzy w kościele, po ryju tak naprawdę, ale wtedy przyszła do mnie taka prawianka i mówi: księdza, tam jest taka kobieta i ona leje wosk i ołów, to niech ksiądz idzie, to może ksiądz pomoże, nie? Można w ten sposób? Można. Słuchajcie, mamy wiele takich przyzwyczajeń, wręcz utopijnych przyzwyczajeń, utopijnych przyzwyczajeń, których się bardzo kurczowo trzymamy. I to nie pozwala nam przejść z takiego czysto ludzkiego materializmu, czyli przywiązania do tego świata, do rzeczywistości, w której żyjemy, do tego świata duchowego, wewnętrznego, do wyzwolenia się z tego przywiązania, do tego, co tak naprawdę codziennie robimy i czego doświadczamy. I dlatego ojciec Kalinka mówi, że czasami trzeba doświadczenia, bolesnego doświadczenia, wręcz cierpienia, aby wyzwolić się, aby w jakiś sposób oczyścić się. Nie? Wiecie, kiedy tak najbardziej się w życiu oczyściłem? Jak przyszli i nas okradli. Bo to nie jest tylko kwestia, że ktoś ci zabrał pieniądze czy cenne przedmioty, ale ktoś wszedł w twój świat prywatny, grzebał w twoich rzeczach. Nie dość, że grzebał, to jeszcze narobił bałaganu. Nie? Nieprzyjemne, prawda? Ale to pokazuje, że nigdy nie wiesz, kiedy może wybuchnąć pożar albo przyjść powódź. W tym roku też mieliśmy problem, bo mieliśmy 2 metry wody, nie? I znowu trzeba było wszystko na nowo robić. Takie doświadczenia uczą nas, albo też są doświadczenia czysto osobiste. Przeżywam jakiś kryzys, albo umiera cenna dla mnie osoba, którą bardzo kochałem, nie? Mąż, dziecko i tak dalej. Wiecie, co było najboleśniejsze w moim życiu? Moment, w którym musiałem pochować dziecko, które 10 lat wcześniej uchrzciłem. To jest bolesne, ale to jest doświadczenie, które uczy nas, że nigdy nie wiesz. I dlatego ojciec Kalinka mówi, że cierpienie ma nas leczyć, a narody są uczone poprzez klęski. Pierwsza wojna, druga wojna, a już nie mówiąc o jeszcze dalszej przeszłości. O zaborach, komunizmie i wielu, wielu innych momentach z naszej polskiej historii. Święty Jan Złotousty, mój ulubieniec, mówi nawet, że sen jest niczym innym jak chwilową śmiercią i codziennym zgonem. Wiecie, dlaczego tak mówi? Bo kto nam obiecał, że jutro wstaniemy? Kładziemy się spać, to tak jakbyśmy umierali, a następnego dnia wstajemy, tak jakbyśmy zmartwychwstawali. Nawet starsze osoby często mówią: przy księdze, ja bym chciała umrzeć, tak zasnąć i obudzić się w niebie. Nie? Nie każdemu jest to dane. Ja zawsze powtarzam historię mojego chrzestnego. Wiem, że tymi historiami was nudzę, no ale nie macie wyboru. I ten mój chrzestny chorował ostatnie lata na raka mózgu. bardzo nieprzyjemny rak, choroba, cierpienie. I ostatnie dni przed śmiercią już nie było z nim kontaktu, cały czas spał i przyszedł ksiądz z komunią. I ciocia moja, która już też jest świętej pamięci, mówi do księdza: przy księdza, ale już nie ma szansy na przyjęcie komunii, na spowiedź, już wuja, już nie jest w stanie mój małżonek ani się podnieść, ani otworzyć oczu. A mówi ten ksiądz: no dobrze, to chociaż jak już tu przyszedłem, to pójdźmy się, pomódlmy się za niego, nie? Wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy wszedł do pokoju, to wuja otworzył oczy, wyprostował się, wyspowiadał się, pomodlił się, przyjął Pana Jezusa i z powrotem położył się spać i następnego dnia umarł. I tą historię mi opowiedział ten ksiądz na pogrzebie, bo ten ksiądz po tym wydarzeniu postanowił, że zrobi wszystko, żeby być na pogrzebie mojego wujka. Jeszcze wtedy byłem klerykiem, ale mi tą historię opowiedział, nie? Pan Bóg jest niesamowity. Nie? A skoro Jan Złotousty mówi o tym, że nie mamy się bać śmierci, nie? Mamy żyć nadzieją. Co mówi święty Jan Paweł II? Zresztą napisał całą książkę na ten temat pod tytułem Przekroczyć próg nadziei, o ile dobrze pamiętam. Nie? Mieć nadzieję wbrew nadziei. Czasami wiele rzeczy w naszym życiu wydaje się bezsensownych. I teraz chcę wam opowiedzieć taką historię, która wydawałaby się taka bez wyjścia i bezsensowna. O dwóch osobach. Jedna z tych osób zagubiła się w dżungli, gdzieś w lesie, w buszu. I wiele dni nie miała ani co pić, ani co jeść. Nie mogła znaleźć wyjścia z takiego gęstego lasu. I w pewnym momencie spotyka drugiego człowieka i zaczyna się cieszyć, zaczyna go przytulać, całować. Mówi: dziękuję Ci, Panie Boże, go znalazłem, bo bym nie wyszedł z tego lasu. I mówi: to na pewno znasz drogę wyjścia. A tamten mówi: nie, ja też się zgubiłem. I Peter Dynow, taki bułgarski mistyk, trochę też heretyk, ale to już kiedy indziej może wyjaśnię, na czym polega jego błąd. Pisze, że ta historia pokazuje nam kilka ważnych elementów. Po pierwsze, ten człowiek, kiedy spotkał tego drugiego, na końcu również powiedział: dobrze, nie znasz drogi, ale już nie jesteśmy sami w tym lesie. Już jesteśmy razem. Jak to niektórzy mówią, co dwie głowy, to nie jedna. Może uda się jednak wyjść. Ale po pierwsze, nadal niebezpieczeństwo utraty życia lub nieznalezienia drogi wyjścia istnieje. Prawda? Istnieje. Po drugie, niesamowicie wymagające jest, aby wspólnie znaleźć wyjście z danej sytuacji. To tak jak mówi Pan Jezus: tam gdzie jest dwóch albo trzech, tam jestem ja pośród nich. Ale my znamy inne powiedzenie: gdzie jest dwóch, tam są trzy zdania. Nie? Dalej mówi Peter Dynow, że potrzebna jest odwaga, bo czasami trzeba się zgodzić ze zdaniem drugiej osoby. Nie? Współmałżonka, dziecka, wnuka, albo odwrotnie, babci, dziadka, ojca, matki, czasami nawet proboszcza. Też czasem ma rację. Nie wiem, czy mnie podsłuchuje, czy nie, ale nie? Czy ojca rektora tutaj w tym przypadku. Dalej. Pozwala nam zawsze wtedy, kiedy jesteśmy nie sami, ale z kimś, pozwala to nam również na to, aby być razem i przeżywać zarówno radości, jak i smutki we wspólnocie. Nawet można siedzieć wspólnie na tapczanie i nic nie robić. To też jest wspólnota. Nie? Wypić kawę na przykład. Tutaj bracia mnie ciągle męczą. Idziesz na kawę? Chodź na kawę, wypij kawę. Nie? Boże, mówię, serca mi wysiądzie. Pomaga również, aby pokonywać wspólnie strach. Bo już nie sam się boję, nie? Ale jest ktoś obok mnie. I na końcu cierpliwość. Cierpliwość. Wy macie taką niesamowitą cierpliwość do mnie, że mnie tak słuchacie już czwarty dzień, nie? Niesamowite. Jeszcze nie powiedział, jeszcze nikt mi nie przyszedł powiedzieć, jedź już ksiądz stąd. Kilka lat temu wyszła taka piękna książka pod tytułem In Sinu Jezu, takiego benedyktyńskiego oblata. Nie wiem, czy słyszeliście. Polecam, jeśli macie okazję ją odkryć. To są takie prywatne objawienia Pana Jezusa. I w 2009 roku, czyli w sumie nie tak dawno, pod datą 3 lutego ten oblat benedyktyński zapisał takie słowa Pana Jezusa. Postaw mnie na pierwszym miejscu w Twoim sercu i w Twoim życiu, a ja udzielę Ci wszystkiego, czego potrzebujesz w każdej okoliczności. Tak wiele czasu i tak wiele sił się traci na daremne zamartwianie się i niekończące się dyskusje o tym, co jest potrzebne i jak to zdobyć. Także moim apostołom niczego nie brakowało, dopóki byłem z nimi. Mając mnie pośrodku, mieli prawdziwe źródło i stworzyciela wszystkiego, co istnieje. Istniało i będzie istnieć. Ty także mnie masz blisko siebie, ponieważ jestem tutaj przed Tobą w sakramencie mojej miłości. Bądź ze mną ze względu na mnie, a ja zadbam o Ciebie. Mam takie doświadczenie osobiste, że wszędzie tam, w tych parafiach, kościołach, gdzie jest wieczysta adoracja, dzieją się cuda. Tam, gdzie ludzie trwają przy Jezusie w Najświętszym Sakramencie, tam dzieją się cuda. Naprawdę. Niesamowite rzeczy. I tam, gdzie ludzie potrafią w milczeniu, czasem ze łzami w oczach, pokazać swoje własne cierpienia, a czasami też podzielić się radością. Widziałem kiedyś w życiu raz, jak kobieta przyszła, modliła się i zaczęła się po prostu śmiać. Zaczęła się cieszyć. Nie? Ktoś by powiedział, no wariatka, nie? A nie, ona po prostu chciała się cieszyć z Jezusem. Ojciec Paweł Smolikowski zostawił takie piękne notatki. Kiedyś byłem w archiwum rzymskim. Ja generalnie jestem takim historykiem. I szukałem pewnej inspiracji. Kilka lat temu prowadziłem rekolekcję dla braci, współbraci zmartwychwstańców. I tam znalazłem notatki, w których ojciec Paweł pisze na temat lenistwa. Tak, żeby skończyć ten temat, nie? Żeby tak jeszcze śrubkę trochę. I on po pierwsze zaczyna te swoje rozważania. Ja troszeczkę musiałem zmienić tekst, bo to jest tekst XIX wieku, a więc wiadomo, polski język też trochę się zmienia. Słuchajcie, co on pisze. Pierwsze prawo Newtona stwierdza, że obiekt w ruchu pozostaje w ruchu, a obiekt spoczynku pozostaje w spoczynku. Prawo to ma zastosowanie także do ludzi. Niektórzy ludzie zawsze się czymś zajmują, podczas gdy inni są apatyczni i potrzebują motywacji, aby nie pozostawać w stanie spoczynku. Wynieś śmieci. Zara! Nie? Jak byliśmy mali, tak było. Wynieś śmieci, zara. Nie? Jak jesteśmy więksi, to inne słowa tam padają. Lenistwo jest stylem życia niektórych ludzi, ale dla każdego jest to również wielka pokusa. I co mówi, co cytuje ojciec Paweł Księgę Powtórzonego Prawa, 6 rozdział, gdzie jest napisane: idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Kiedy, no nie będę już robił aluzji, ale nie, idź do mrówki, popatrz, jaka pracowita. Mrówka, mrówki niesamowite rzeczy potrafią przenosić, nie? Jak ich jest dużo. W Bułgarii są takie niektóre wielkie, aż ja strach mam od nich, ale pracowite, ciągle coś robią. Mówią też w tej samej księdze Powtórzonego Prawa, że pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. I tutaj coś najśmieszniejszego. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. Jak drzwi obracają się... Kiedyś był taki sketch, nie wiem, czy oglądaliście, kupno drzwi. I na końcu było, czy w lewo, czy w prawo mają się otwierać, tylko on mówi, niech będą obrotowe, nie? I z taką funkcją, żeby się otwierały w tą i w tamtą, takie w te i we w te. Nie? Ale ten cytat to mnie rozbił, naprawdę. I moi drodzy, nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na negatywne aspekty naszych ludzkich ułomności, bo pamiętajmy jedną rzecz. Jesteśmy wolni. I nikt nas nie zmusza do podejmowania decyzji. Kiedy jesteśmy mali, tak. Nie? Czasami mama nawet pcha, iść do kościoła, iść do spowiedzi. Nie? I to się wyczuwa. Ale przychodzi taki moment, kiedy musisz wziąć decyzję w swoje ręce. I kiedyś w starożytności była taka historia, jeszcze w czasach pogańskich, kiedy to uczniowie pewnego filozofa chcieli zrobić takie doświadczenie. I mu powiedzieli tak, wzięli ptaka, sobie chowali z tyłu, nie może słyszeli się tą historię, i zapytali się tego swojego mistrza, mistrzu, czy ten ptak jest żywy, czy umarły. I co powiedział mistrz? On mówi tak, jesteście chytrzy. Jak powiem, że ptak jest żywy, to udusicie go i mi udowodnicie, że jest martwy. Jak powiem, że jest martwy, to go puścicie żywego i tak czy siak udowodnicie, że nie mam racji. Ale powiem wam jedno. Jedno jest pewne. Ten ptak jest w waszych rękach. Życie jest w naszych rękach. Nie w rękach kogoś. W moich osobistych rękach. A więc w życiu chrześcijanina nie ma miejsca na lenistwo duchowe. Nie ma. Możemy czasem mieć zwątpienie. Sam Pan Jezus, mówiłem o tym wczoraj, też miał chwilę zwątpienia, bo miał też ludzką naturę. Nie? Wszystko oprócz grzechu. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, że kiedy Pan Jezus mówi, oddal ode mnie ten kielich, i kiedy w końcu mówi, no dobrze, niech w takim razie nie moja, ale Twoja wola, Ojcze. I natychmiast przychodzą żołnierze z Judaszem i go zabierają. Wiecie dlaczego? Żeby się nie rozmyślił. Bo ludzka natura jest czymś niesamowitym i silnym. W liście do Hebrajczyków czytamy. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o swoim dziele. I miłość, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i usługujecie, nie pozostanie zapomniana. Moi drodzy, a zatem i my, bracia i siostry, bądźmy mili i niewzruszeni. Bądźmy otwarci i zawsze gotowi na wyzwanie. I zakończę to bardzo prostą historią. Czasami nam się wydaje, że pewne sytuacje nie mają wyjścia, nie? Że już dalej nie dam rady. Czasami się budzimy nawet w nocy i mówimy, no nie, no już kurczę, nie dam rady. Nie idę do roboty, nie dam rady. Ja tak mam 3 razy w miesiącu. I ta historia pokazuje, że zawsze jest moment, że coś jeszcze można zrobić. Ponieważ mieszkam nad morzem, więc będzie znowu o morzu. Pewien starzec każdego poranka przechadzał się wzdłuż plaży morskiej i tam starał się wrzucać do wody gwiazdy morskie, które woda wyrzuciła na plażę. Wiecie, że gwiazdy morskie, czy te rozgwiazdy, tak się mówi chyba po polsku poprawnie, one, jeżeli dłuższy czas są bez wody, to po prostu usychają, umierają bardzo szybko. I pewien młody człowiek, który też wyszedł na poranny spacer, patrzy na tego staruszka i on tak ledwo, wiadomo, w związku z wiekiem, ledwo się nachyla i tak wrzuca te gwiazdy i mówi, dziadku, po co ty to robisz? Czy to jest bez sensu? Czy nie pomożesz wszystkim gwiazdom, nie? A mówi, a on wziął kolejną, wrzucił do morza i mówi, ale tej już pomogłem. Może jest takie wyzwanie dla nas wszystkich w tych ostatnich dniach już przed Bożym Narodzeniem, że może jeszcze coś mam do zrobienia. Może mam komuś przebaczyć, albo chciałbym, żeby ktoś mi przebaczył. Być może chciałbym po prostu komuś podać rękę. I na koniec tak, wiem, że to już 3 raz mówię na koniec, ale pamiętam kilkanaście lat temu moi znajomi poprosili mnie, żebym się modlił za ich córkę, która zerwała z nimi kontakt. Właściwie bez powodu. Znaczy powód zawsze jakiś się znajdzie, nie? Ale praktycznie bez powodu. I modliliśmy się te kilkanaście lat. I rok temu sama wróciła. Przyszła, powiedziała, że to było bez sensu i że przez cały ten czas miała uczucie, że ktoś się za nią modli. Więc nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, żeby wziąć udział w cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Chrystus zmartwychwstał.